Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Natasza Gerke. Paralele. Opracowała Maria Czempka-Wewióra. Czyta Andrzej Kroczyński. Pawie ze wschodniej Indii, papugi z odległego Konkpo. Choć urodzone w różnych krainach, spotykają się w mieście Lhasa. Na dachu świata urodził się chłopiec. Złotoskóry, czarnowłosy, bardzo piękny. Gdy rodził się, powietrze wypełnił srebrny popiół, a z nieba spadł deszcz stokrotek. Temu podobne zjawiska często towarzyszą narodzinom chłopców na dachu świata. Coś nagle zakwita, coś zapachnie, rozlegnie się muzyka. Tym razem jednak cuda były wyjątkowo znaczące. Kuski zameczały, jaki zabuczały, a środkiem wsi przemaszerowało stado białych słoni. Chłopiec musiał być wyjątkowo wyjątkowy. I był. Nie ślinił się, nie spluwał, nie smarkał w rękaw. Nie bał się skorpionów i pijawek. Nie rzucał turkusami w gołębie. Nie bawiło go nakłuwanie osiołka badylkiem. Nic go nie bawiło. Pasąc kozy, nucił nieziemskiej piękności melodię. Rwał się do nauki. Wymyślił własne pismo. Nauczył się wróżyć. Nauczywszy się wróżyć, zamilkł. Był smutny. Przechadzał się po wodzie. Na kamieniu namalował tron. Zasiadł. Uniósł do góry dłoń. Na dłoni usiadł mu ptaszek i zaśpiewał. Ponadto chłopiec na stopach miał ośmioszprychowe koła, a na dłoniach oczy. Prawym patrzył na zewnątrz, lewym do środka. Na czubku głowy miał usznisze. Oto on, zawołał uczony mnich. Zamachnął się i klasnął. Był to gest symboliczny, odcięcie ignorancji za pomocą miecza mądrości. Koła zaś są kołami darmy, dodał. Zamachnął się i klasnął ponownie. Powyższa metoda perswazji nosi miano debaty, w której adepci uniwersytetu w Nalandzie ćwiczą się lat mniej więcej 12. Chłopiec jest Buddą, oznajmił uczony mnich. Obrócił się dookoła własnej osi i padł na twarz. Z namiotu wyszedł chłopiec. Na czole miał chmurkę. Klejnocie nad klejnotami, oceanie mądrości, dzierżawco cnót, poskromicielu rządz. Skąd ta chmurka na twoim boskim czole? Przeraził się mnich. Śniło mi się, westchnął chłopiec i zamilkł. Nic dziwnego. Buddowie nie mają kolegów, więc muszą mieć sny. co ci się najjaśniejszy raczyło śnić? Szepnął mnich. Chłopiec przeszył mnicha lewym okiem i na czole pojawiła mu się druga chmurka. Zaraz wrócę. Nie ruszaj się. Mruknął i zniknął za drzwiami ptaszarni. Nie odrywając twarzy od ziemi, mnich zastygł w oczekiwaniu. Przyszła zima i przykryła mnicha śniegiem. Potem przyszła wiosna i mnicha zalała woda. Potem przyszło lato i mnicha spaliło słońce. Potem przyszła jesień i mnich zaczął pleśnieć. Chłopiec nie wracał. Minęły 3 lata, 3 miesiące i 3 dni. Mnich był głodny. Cóż za cholerny bachor! Jęknął i w tej samej chwili poczuł pod stopą przykre swędzenie. Była to monstrualna, bordowa mrówka. Wybacz, zagadałem się z Pawiem, powiedziała mrówka, przybierając postać chłopca. Mnich był uczony i wiedział, że temu podobne cuda Buddowie demonstrują wybitnie tępym uczniom. Zrobiło mu się głupio. Zapomniał o głodzie. Dzierżawco cnót. Co tam, ja mogę tak i następne 3 lata? Zapewnił. Chłopiec wybuchnął śmiechem. Bez sensu, zawołał. Powstań z twarzy, a na łóżko zwierzę ci się ze snu. Błogosławiąc swą wspaniałą karmę, mnich powstał z twarzy, a chłopiec wyszeptał mu sen. Był to sen o zdalnie sterowanym czołgu. Mnich zatoczył się i upadł. I coś jeszcze mi się śniło, dodał chłopiec. Nakarmię ptaki i zaraz ci opowiem. Mnich był uczony i wiedział. Buddowie nie śnią o zdalnie sterowanych czołgach. Nie czekał. Poszedł na obiad. Chłopiec wrócił z ptaszarni. Rozejrzał się. Długo się rozglądał. Wreszcie zatrzymał wzrok na stołówce. Usunąć. Zarządził, palcem wskazując mnicha. To głupek i sprowadzi nieszczęście. Mnich był spory. Trzeba ze 200 nomadów, by poruszyć. Wielebny. Jutro zwołam wieś i usuniemy. Wymamrotał pierwszy z brzegu nomad, nie śmiąc podnieść oczu. Jakie jutro? Zdziwił się chłopiec. Pokaż mi jutro. Zawstydzony nomad złożył u stóp chłopca biały szalik i jak niepyszny odbiegł po posiłki. A mnich? Mnich zarządził pucz. Wiem już na pewno. To nie żadna usznisza, a gus. Zawołał, zamachnął się i klasnął. I nie żadne koła darmy. Koła sterowe. Perswadował dalej. Zamachnął się i klasnął ponownie. Rozklaskał się. Roztańczył. Odciął ignorancję i podskakiwał bardzo sugestywnie. Wśród nomadów zapanowało poruszenie. Buddowie są niezniszczalni. Ten zaś chłopiec jest emanacją fałszywą, ogłosił mnich. Wzbił się ponad chorągwie i buchnął ogniem. Chłopiec się zajął. Proszę bardzo, oto dowód na zniszczalność, rzekł z satysfakcją. Chłopca czym prędzej usunięto. Taki był ładniusi, wzruszyła się nomadowa. Ale demon, westchnął nomad i szybciutko pokręcił modlitewnym młynkiem. Powiadają, że demon potrafi wcielić się we wszystko. Narodzinom Macieja Wurfla towarzyszył wrzask matki. Szpitalna ściana pękła, położna ogłuchła, a gołębie w popłochu uleciały z parapetu. Będzie to dziecko bardzo trudne, zawyrokował lekarz. Bywa, że lekarze się nie mylą. Maciej nie był dzieckiem łatwym. W wieku lat 5 usiadł na gwoździu. We wieku lat 7 spadł ze schodów. Miał płaskie stopy i skoliozę. Nigdy nie zdołał przeskoczyć przez kozła. Chciał, ale nie mógł. Celował do szyszki i ze wstydem wyjmował potem strzałę z wiewiórki. Bardzo się potem wstydził. Wstydził się też śpiewać. Wstyd potęgowała mutacja. Chciał się utopić, ale w okolicy nie było jeziora. Postanowił żyć. Okazał się bystry. Wszystko rozwiązywał. Rebusy, zagadki szachowe i temu podobne. Pasjonowały go wyliczanki i hagiografie. Pod wpływem świętego Hieronima postanowił poznać diabła. Nie wiedział tylko, gdzie go szukać. Więc przywołał. Palas Azan Azinomas, Baske Bano Tudon Donas, Geheamel Kla Orai, Berec He Pantaras Tai. Być może w końcu przywołał. Intuicyjnie interesować zaczął się dziewczynkami. I słusznie. Rodzaj żeński, proweniencję miał jak najbardziej diabelską. Wszak Pan Bóg, czyniąc Ewę, odwrócił się niebacznie i podpełzł diabeł chyłkiem i wsadził palec w podbrzusze, czyniąc jej otwór i od tego czasu zaczęła się diabelska zabawa, grzechem zwana. Spodobało mu się. Wyobrażał sobie odtąd, jak przywiązuje dziewczynki do krzeseł i za karę oblepia twarożkiem. Strasznie podniecające. Zaczął pisać erotyki. Całkiem śmiałe zresztą. Ale nikomu nie pokazywał. Wszyscy pokazywali. On jakoś nie mógł. Nawet wierszy. chyba był skryty. Że niby tylko szkoła, dom, rybusy, rozwiązywanie zagadek, ten wektor. A mimo to nie ominęło go. W wieku lat 8 zakochał się. Nie dość, że była wąsata, to jeszcze starsza o całe 1,5 roku. Wszyscy się w niej kochali. Miała czarny warkocz i pokazywała. Była to miłość nieszczęśliwa, którą od szczęśliwej różni to głównie, że trwa dłużej. Cierpiał całe 14 dni. Po 2 tygodniach postanowił zostać żołnierzem. Nie został z 2 powodów. Z powodu wieku i z powodu snu. Jasne, wiek był niepoważny. Co do snu, to on był piękny. Nieprzyzwoicie piękny. Maciejowi Wurflowi przyśniło się wnętrze kryształu. Konkurencji ze snem nie wytrzymała ani armia, ani żadna dziewczynka. Nie umywają się, wzdychał. Wciskał głowę w kryształowy wazon i zasypiał. Śniły mu się takie różne. Czasami po przebudzeniu się wstydził. Bo nieprzyzwoite były, owszem, ale czy piękne? Raz do pokoju weszła matka. Synu, a dlaczegoż to głowę trzymasz w krysztale? Zawołała z lękiem. Bo cieplej, odparł na odczepnego. Pomyślała, że zwariował. Zabrała wazon. Przyniosła termofor na wszelki wypadek. Poza tym zupełnie nie wiedziała, co robić. Stanęła na schodowej klatce i zaczęła zawodzić. Au! Au! Zawodziła, a echo rozniosło po mieszkaniach. Historia z wazonem legła cieniem na dalszym życiu Macieja. Zaczął się jąkać, kuleć. Paznokcie wygięły mu się w szpony, a nos w haczyk. Pod pretekstem przynoszenia węgla tygodniami przesiadywał w piwnicy. Matury nie zdał. Uznano go za głupka. Umarł w wieku lat 33 z wyszczerzonymi zębami. Tak króciutko żył, zapłakała matka. I całe szczęście, zapewnił grabarz, czyniąc znak krzyża. Powiadano, że Maciej duszę zaprzedał diabłu.